dobry. Jakie postaci przychodzą od razu na myśl, jak słyszymy hasło legenda polskiego rycerstwa? Prosta sprawa. Jednym tchem człowiek wtedy wymienia Zawiszę Czarnego czy... No właśnie, poza kultowym Zawiszą wcale nie jest tak łatwo kogoś jeszcze wymienić, prawda? Spokojnie, ten niekomfortowy stan nie będzie nam już towarzyszył po serii spotkań, którą tym odcinkiem zaczynamy. Zapraszam do wspólnego pochylenia się nad mniej lub bardziej legendarnymi rycerzami z naszych ziem. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam. Na początku zdecydowanie chciałbym podkreślić, że w przypadku tej serii określenie legendarny oznaczać może wymiennie dwie kwestie. Może to być określenie czynów jak najbardziej prawdziwych, które były tak niesamowite, że stały się legendarne, ale też może chodzić o opowieści zmyślone zarówno przez całe pokolenia wędrownych opowiadaczy, jak i grube ryby kronikarskie na czele z Janem Długoszem. Bo on też, jak na grubą rybę przystało, lubił sobie czasem nieźle popłynąć. Czasem nieścisłości historyczne aż rażą, więc będę to podkreślał, ale w wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie po tylu wiekach określić, czy coś faktycznie miało miejsce, a nawet czy opisywana postać faktycznie istniała. Tak się sprawa ma na przykład z bohaterem jednej z najstarszych polskich legend rycerskich. Ta dwunastowieczna opowieść zaczyna się bardzo niewinnie. Walgierza poznajemy jako młodego, żądnego przygód rycerza, który w poszukiwaniu wspomnianych niedawniej niż 3 sekundy temu przygód rusza do państwa Franków, gdzie robił nie do końca wiadomo co, ale na bank były to rzeczy na tyle imponujące, żeby wpaść w oko księżniczce Helgundzie. A że i ona naszemu rycerzowi wpadła w oko, to nawiązał się romans. Dziewczyna zgodziła się wrócić z Walgierzem do jego włości, gdzie pech chciał, że akurat panował tęgi chaos. Co się konkretnie wyprawiało? Rządy w okolicy objął zły książę Wisław. Nękał ludność, generował straty, ogólnie mizerny zarządca. Zastana sytuacja naturalnie nie spodobała się Walgierzowi, który wypowiedział pojedynek złemu księciu. Czyżby w wyniku tego boju nasz bohater zabił Wisława? Nie, to by było za proste. Faktycznie pokonał go, ale nie zabił, jedynie obalił i uwięził, czego potem pewnie Kapinkę żałował. Chwilowo jednak uznał kryzys za zażegnany. Nadeszły czasy stabilizacji i spokoju, co Walgierzowi absolutnie się nie uśmiechało. To był ten typ człowieka, co to za długo na zadku w spokoju nie usiedzi. To też zaczął znowu jeździć w poszukiwaniu przygód. Co na to ukochana? Nie była zadowolona, ale na niezadowoleniu wcale się nie skończyło. Kiedy bowiem Walgierz brał udział w kolejnych eskapadach, Helgunda, zdenerwowana albo znudzona, a najpewniej jedno i drugie, zaczęła romansować z uwięzionym, obalonym księciem Wisławem. Szybko okazało się, że łączy ich bardzo wiele, w tym nienawiść do Walgierza. Postanowili go zabić? Może potem, ale najpierw pohańbić, co dla rycerza było jeszcze gorsze. Kiedy Walgierz wreszcie wrócił do domu, to kochankowie go capnęli i uwięzili przykutego do ściany. Tak zniewolony musiał oglądać, jak kochankowie wiadomo co robią, a jak nie wiadomo, to przykro mi, nie będę wyjaśniał, bo się wstydzę. Tak czy inaczej, to nadal nie koniec, bo z pomocą przyszła... Ależ nam się robi telenowela z tego. No ale co poradzę. Z pomocą przyszła brzydka siostra Helgundy. Bezinteresownie pomogła Walgierzowi, a gdzie tam, musiał obiecać, że się z nią ożeni i dopiero po tej deklaracji oswobodziła rycerza z łańcuchów. Tym razem nasz rycerz nie przebierał w środkach. Mieczem pozbawił życia zarówno Wisława, jak i Helgundę. Ile w tym wszystkim prawdy? Do prawdy ciężko stwierdzić. Na szczęście nie każda legenda rycerska jest tak wątpliwie osadzona w historycznych realiach. O wiele bliższe rzeczywistości są opowieści tłumaczące, skąd wzięły się poszczególne herby znanych rodów. Z reguły wiązały się one z heroicznymi czynami przedstawicieli rodziny. Tak było choćby z herbem Jelita. Jak wygląda? Czy są tam, ordynarnie rzecz ujmując, flaki? Nie, znajdują się tam 3 włócznie. Historia ta sięgać ma roku 1331, kiedy rycerz Florian Szary w bitwie pod Płowcami lał krzyżaków ku chwale swojego pana Władysława Łokietka, aż się kurzyło, do czasu jak został ranny włócznią w Trzewia. A potem znowu. I jeszcze raz. Bitwa się skończyła, a biedny Florian jeszcze całą noc przeleżał desperacko, próbując powstrzymać za pomocą rąk swoje wnętrzności przed wypadnięciem z miejsca, w którym przebywać powinny. Kiedy następnego dnia na polu bitwy pojawił się Łokietek i zobaczył swojego podróżnika, podwładnego w tym strasznym stanie, to natychmiast rozkazał swojemu medykowi się nim zająć. Florian miał za ten gest nie tylko serdecznie podziękować, ale jeszcze stwierdzić, że te rany w kichach to i tak go mniej bolą niż krzyżackie sąsiedztwo. Władca był pod takim wrażeniem tych słów, że by uczcić odwagę, ofiarność i co tu dużo mówić, potężny dystans do siebie waćpana Floriana, nadał jemu i jego potomkom nowy herb. Właśnie herb jelita. 3 skrzyżowane włócznie. Fajna legenda, co? A jest takich więcej, jednak to już materiał na nasze kolejne spotkanie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.